Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie. To swoje dzisiejsze wystąpienie chciałbym poświęcić walce z rodziną, walce o rodzinę we współczesnych czasach, bo zauważmy, że cały czas mówimy o tym, że rodzina jest zagrożona, że jest zamach na rodzinę. Mówił o tym Jan Paweł II. Właściwie temu jest poświęcona ta cała ta nasza konferencja. Ale jest pytanie, skąd się to właściwie wzięło? Kiedy się ten proces tego ataku na rodzinę rozpoczął i właściwie dlaczego? Przecież na przestrzeni wieków różne siły, politycy dochodzili do władzy, zawsze im chodziło o to, żeby rządzić. Ale od kiedy celem stało się rozmontowanie rodziny? I właśnie chciałbym temu poświęcić to wystąpienie, bo my sobie dzisiaj do końca nie zdajemy sprawy z genezy, źródeł tego procesu, który dzisiaj obserwujemy. I można powiedzieć, że pierwszymi, którzy podważyli sensowność istnienia rodziny, byli w XIX wieku pierwsi utopijni socjaliści. Bo rodzina zawsze była traktowana jako wspólnota naturalna. Coś, co się rozwija w sposób naturalny i w pewnym momencie zaczęła być traktowana zupełnie inaczej. Nie w sposób organiczny, ale mechaniczny. Jako pewien mechanizm, jako pewien instrument. A więc coś, co można skonstruować. Nie coś organicznego, co jest organizmem, coś naturalnego, co wynika z natury, ale właśnie coś, co może być przedmiotem pewnej inżynierii. Ale żeby sobie odpowiedzieć na pytanie o źródła tego zamachu na rodzinę, to musimy zdać sobie sprawę, że wszystko zaczęło się od takiego pytania, na które właściwie odpowiada każda religia. Czy każdy system filozoficzny też stara się na to pytanie odpowiedzieć, czyli skąd się na świecie wzięło zło? I chrześcijaństwo daje taką odpowiedź, że zło rodzi się z serca człowieka. Że to z serca człowieka, jak mówi Chrystus, wychodzą złe myśli, nierząd, nieczystość, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwo i tak dalej. Ale w miarę jak chrześcijaństwo zaczęło słabnąć, pojawiały się inne odpowiedzi, alternatywne. I od czasów oświecenia coraz częściej, zwłaszcza od czasów Jana Jakuba Rousseau, zaczęto mówić, że winne są struktury społeczne, winna jest cywilizacja. To jest ta koncepcja szlachetnego dzikusa, że człowiek sam z siebie jest dobry, ale psują go toksyczne struktury cywilizacyjne. I wystarczy człowieka uwolnić od tych toksycznych struktur, i w ten sposób wyeliminuje się zło ze świata. I to właśnie była koncepcja Rousseau. I tą drogą poszli pierwsi utopijni socjaliści. I szczególnie tutaj taką postacią numer jeden na tej liście był François-Marie-Charles Fourier, który był kupcem. On kiedyś uczestniczył w takiej akcji topienia całego ładunku ryżu. Statki wypływały w morze, topiły ładunki ryżu, dlatego żeby podnieść ceny tego produktu, a w tym czasie panował głód. I on był tym zbulwersowany, wzburzony. To była pierwsza połowa XIX wieku i stwierdził, że źródłem wszelkiego zła jest właśnie handel, akt kupna-sprzedaży, że na tym się manipuluje i w związku z tym trzeba stworzyć pewien system, który temu zaradzi. Ale co ciekawe, on także w ramach tych toksycznych struktur i w ramach tej szkodliwej transakcji kupna-sprzedaży umieszczał też małżeństwo. I pisał coś takiego, że jego zdaniem instytucja małżeństwa nie opierała się na miłości, lecz na pieniądzach i była niczym innym jak specyficznym aktem kupna i sprzedaży. Związek małżeński sankcjonuje cnotę jako obopólne prostytuowanie się. Mąż i żona sprzedają się sobie wzajemnie. W tej sytuacji pożycie małżeńskie staje się czystą brutalnością, przypadkowym parzeniem się, narzuconym przez więzi wspólnoty, odbywającym się bez udziału myśli i uczuć. Tak opisywał instytucję małżeństwa Fourier, który w związku z tym musiał postrzegać rodzinę jako toksyczną ze swojej natury. Według niego była ona miejscem wyzysku kobiet, które są zmuszane do niewolniczej pracy na rzecz mężczyzn. Jego zdaniem była też środowiskiem, w którym wyrządza się kolosalną krzywdę dzieciom, ponieważ wychowuje się je w taki sposób, żeby wykształcić w nich te najgorsze ludzkie cechy, jakimi są skąpstwo, nieufność, dwulicowość czy służalstwo. Być może takie spojrzenie na małżeństwo i rodzinę wynikało z osobistych doświadczeń Fouriera, który jednakże pewne swoje osobiste doświadczenia czy też obserwacje z najbliższego otoczenia rzutował właściwie na całą cywilizację. W związku z tym stwierdził, że trzeba by było zmienić ten model cywilizacyjny i on nawet próbował tworzyć tak zwane falanstery, takie pewne komuny, w którym ludzie mieliby żyć wspólnie, bez własności prywatnej i w których także miałaby być tak zwana wymienność żon. I rzeczywiście przez jakiś czas takie falanstery istniały, z tym, że ich funkcjonowanie zakończyło się dosyć krótko, ten eksperyment społeczny się zupełnie nie powiódł. Natomiast, co ciekawe, Fourier jako pierwszy wprowadził w pierwszej połowie XIX wieku do słownika takie określenie jak feminizm. To właśnie jego zasługą było wynalezienie tego pojęcia, czy też emancypacja. Emancypacja, a więc pewne wyzwolenie się z okowów starej cywilizacji. I najważniejsze dla Fouriera były dwa postulaty. Po pierwsze, zniesienie własności prywatnej, a po drugie, zniesienie kontroli nad rodziców nad dziećmi. Jego zdaniem, jeżeli się właśnie zniesie własność prywatną i kontrolę rodzicielską, to małżeństwa się rozpadają, bo tym, co łączy jego zdaniem ludzi między sobą, rodziny, małżeństwa, po pierwsze jest wspólny majątek, nagle tego majątku nie ma, po drugie są dzieci, nagle tych dzieci nie ma, w związku z tym to może przynieść człowiekowi tą emancypację, wolność, to wyzwolenie się z tych toksycznych struktur. I można by było sobie pomyśleć, że to rzeczywiście były jakieś rojenia niepoprawnego fantasty, gdyby nie fakt, że on wywarł rzeczywiście duży wpływ na późniejszych myślicieli i działaczy rewolucyjnych i największy wpływ wywarł na Fryderyka Engelsa i Karola Marksa. I pod wpływem między innymi Fouriera, Fryderyk Engels, czy jeden z dwóch głównych ideologów komunizmu, marksizmu, napisał w roku 1884 taką głośną pracę o pochodzeniu rodziny, własności i państwa. I on tam właśnie stawiał tą tezę, że należy wyzwolić ludzkość z okowów tych toksycznych struktur, czyli właśnie religii, moralności, własności prywatnej, ale także rodziny. I wtedy osiągnie się ten proces wyzwolenia społecznego, powstanie prawdziwa sprawiedliwość społeczna. I proszę Państwa, taki fragment przeczytam, co właśnie w tej pracy z 1884 roku pisał Engels. Małżeństwo jawi się jako ujarzmienie jednej płci przez drugą, jako proklamowanie nieznanej dotychczas w dziejach pierwotnych wrogości płci. Czy okazuje się, że ta teoria walki płci, wrogości płci nie jest wynalazkiem dwudziestowiecznego feminizmu, ale wynalazkiem głównego ideologa marksizmu w XIX wieku. I dalej pisał. Małżeństwo zapoczątkowuje obok niewolnictwa i własności prywatnej tę po dziś dzień trwającą epokę, w której każdy postęp jest równocześnie względnym cofnięciem się, gdyż pomyślność i rozwój jednego człowieka zostają osiągnięte poprzez cierpienia i ucisk innych. Tak więc zdaniem Engelsa małżeństwo czy też rodzina była formą wyzysku. Była jednym z filarów społeczeństwa burżuazyjnego, które powinniśmy zburzyć, jeżeli chcemy osiągnąć ten stan sprawiedliwości społecznej. I tą myśl przejęli później, co ciekawe, także na początku XX wieku bolszewicy. W 1904 roku Lenin mówił, że warunkiem zwycięstwa socjalizmu jest uwolnienie seksualności z okowów rodziny. I w korespondencji z Trockim z 1911 roku pisał, że jeśli komunizm ma zwyciężyć, to wszelkie zakazy i tabu seksualne powinny zostać zniesione. I tenże Trocki z kolei otrzymał zadanie opracowania nowej teorii stosunków płciowych, która miała być wprowadzona po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej w Rosji. I co ciekawe, kiedy bolszewicy objęli władzę w Rosji, to przez pierwszych 9 lat ich rządów tak zwana rewolucja seksualna była jednym z elementów ich polityki socjalnej. Odpowiedzialna za wcielanie tej polityki w rządzie bolszewickim była komisarz do spraw ludowych Aleksandra Kołłątaj, która rozpoczęła taką akcję Seks jak szklanka wody. Chodziło o to, że przedstawiano stosunki płciowe jako taką naturalną czynność fizjologiczną, tak jak zaspokojenie pragnienia, która nie musi być związana z żadnymi emocjami, po prostu jest jedną z wielu zwykłych czynności. Co ciekawe, wtedy też jednym z pierwszych dekretów władzy bolszewickiej, już miesiąc po objęciu władzy, były dekrety o rozwiązaniu małżeństwa i o cywilnym małżeństwie, dzieciach i rejestracji małżeństwa. I wprowadzono instytucję ekspresowego rozwodu, który można było uzyskać w ciągu tygodnia korespondencyjnie, bez konieczności stawienia się przed sądem, bez konieczności powiadamiania o tym współmałżonka, płacąc jedynie 3 ruble i ekspresowo taki rozwód się otrzymywało. Wtedy też po raz pierwszy powstało to słowo, to określenie rewolucja seksualna. Ono nie powstało w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, w tej epoce hippisów, dzieci kwiatów, ale właśnie wtedy, w czasach bolszewickich, jako pierwszy to tego sformułowania użył dyrektor Moskiewskiego Instytutu Higieny Społecznej, profesor Grigori Batkins, który napisał taką broszurę Rewolucja seksualna w Związku Sowieckim. I on tam pisał, że burżuazyjna rodzina z mężem i żoną powinna być zastąpiona przez komsomolską komunę, w której współżyje ze sobą kilkanaście osób i w której te relacje seksualne są wymienne. Bo jego zdaniem nie da się pogodzić osobistych uczuć między kobietą a mężczyzną z wielkimi zadaniami społecznymi, jakie partia stawia przed towarzyszami. I wtedy bardzo powszechnym zjawiskiem stały się te komsomolskie komuny, gdzie wspólnie żyło wiele osób, a szczególnie one były rozpowszechnione w domach dziecka, wśród nastolatków. To był taki też eksperyment społeczny, nad którym osobiście sprawował pieczę Feliks Dzierżyński, ponieważ on był nie tylko szefem ČK, ale także tak zwanej Komisji do Spraw Poprawy Życia Dzieci. I pod jego nadzorem powstało wiele takich komun młodzieżowych. Największa z nich w miejscowości Bolszewo pod Moskwą, gdzie było 1000 nieletnich osób w wieku od 12 do 18 lat. I tam właśnie prowadzono ten eksperyment, że oni wspólnie tworzyć taką wielką komunę. Co noc można było zmieniać partnerów i w ten sposób to było częścią tego nowego eksperymentu wychowania nowego człowieka, tego Homo sovieticus. I wspomniana już Aleksandra Kołłątaj w ramach tej akcji Seks jak szklanka wody rozpoczęła się też taką akcję walki z analfabetyzmem za pomocą pornografii. No, dzisiaj to się wydaje absurdalne, ale stworzono tak zwane abecadło, erotyczne abecadło. Był taki artysta Siergiej Mierkurow, który taki wydał podręcznik sowieckie abecadło erotyczne. I generalnie polegało to na tym, że te wszystkie bukwy, litery alfabetu były ułożone z ciał kobiet i mężczyzn w różnych nietypowych stosunkach, związkach seksualnych. Tak? I w ten sposób była taka idea, że skoro większość jest społeczeństwa analfabetami, to żeby ich zaciekawić, żeby chcieli się nauczyć czytać i pisać, to trzeba im zaciekawić właśnie w ten sposób, a jednocześnie wciągając w proces edukacji, wciągać też w proces tej socjalizacji płciowej. Bo przecież ta większość niepiśmienna, ona była jakoś przywiązana do prawosławia, do tej tradycyjnej moralności. W ten sposób wiązano ze sobą dwa procesy, czyli alfabetyzacji, a z drugiej strony właśnie z tym procesem tej modernizacji seksualnej. I wtedy też powstawały pierwsze zajęcia edukacji seksualnej w szkołach. To samo działo się chociażby na Węgrzech, gdzie przez 9 miesięcy rządziła też komuna, Węgierska Republika Rad pod wodzą Belikuna. Tam głównym odpowiedzialnym za wprowadzanie tej rewolucji seksualnej był taki znany filozof marksistowski Dierdzy Lukacz, który sam mówił tak. Jedyne rozwiązanie widziałem w rewolucyjnej destrukcji społeczeństwa. Ogólnoświatowa zmiana wartości nie może mieć miejsca bez unicestwienia przez rewolucjonistów starych wartości i stworzenia nowych. I w ramach tego programu wprowadzono właśnie zajęcia edukacji seksualnej, gdzie uczono dzieci, że monogamiczne małżeństwo i tradycyjna rodzina jest właśnie tym przeżytkiem burżuazyjnym, tym filarem z kapitalizmu, który należy zlikwidować i w zamian za to propagować tak zwaną wolną miłość. I to ciekawe, że to określenie wolna miłość też się narodziło w czasach bolszewickich, a nie w latach 60., jak czasami nam się wydaje, że to było wówczas. I ta polityka, o której mówię, tej rewolucji seksualnej, ona była przez 9 pierwszych lat istnienia komunizmu, rządu bolszewickiego, oficjalną częścią ich polityki społecznej. I to się zmieniło w roku 1926, kiedy Stalin całkowicie zmienił kurs. To się wiązało też z takim wewnętrznym rozwojem komunizmu, dlatego że dla Engelsa, tak jak już mówiłem, tym wrogiem był kapitalizm, ale co on proponował w zamian po obaleniu tego starego ustroju? Otóż jego zdaniem należało powrócić do społeczeństwa bezklasowego, do czegoś w rodzaju takiej pierwotnej wspólnoty. I to głosił komunizm przez pierwszych 70 lat. I w tej optyce rodzina była wrogiem tego społeczeństwa bezklasowego, tej pierwotnej wspólnoty, wspólności żon i tak dalej. Ale sytuacja się zmieniła, kiedy bolszewicy objęli władzę. Jak to pogodzić z tą teorią, że budujemy społeczeństwo bezklasowe? I wtedy Lenin w 1917 roku napisał taką słynną pracę Państwo i rewolucja, gdzie przedstawił nowy zupełnie plan, czyli budujemy dyktaturę proletariatu, państwo totalitarne. I z tym wiązał się ten zwrot, o którym mówię, bo jeżeli budujemy wielkie państwo, no to nie możemy sobie pozwolić na zahamowanie demografii, na anomię społeczną, na plagę sierot, które wtedy zaludniały sierocińce. Państwo musi być silne. Wobec tego Stalin zrezygnował z tego ostrego kursu. I w ten sposób jakby na pierwszym miejscu zostało postawione silne państwo, ale dla tego państwa rodzina też była wrogiem. Rodzina też była konkurencją, dlatego że państwo totalitarne chciało mieć monopol na wszystkie sfery życia. A rodzina była zupełnie osobną strefą, rządzącą się swoimi prawami, dlatego stanowiła pewną konkurencję dla państwa. I to widać zarówno w systemie socjalistycznym takim twardym jak komunizm, ale także w systemach socjaldemokratycznych, które starają się ograniczyć rolę małżeństwa, rolę rodziny, dlatego że rodzina tworzy tą alternatywę, zwłaszcza w różnych sytuacjach kryzysowych, że jest w stanie stworzyć taką pewną sieć powiązań, sieć troski, opieki o siebie, podczas gdy państwo chce mieć pewien monopol nad tym. To państwo ma roztaczać tą opiekę socjalną. Ono ma być jedynym gwarantem, jedynym dystrybutorem tej pomocy. W związku z tym rodzina tutaj jawi się jako taki naturalny przeciwnik, konkurent. Oczywiście jeszcze mocniej to widać było w komunizmie. I co ciekawe, właśnie w tym pierwszym okresie też rewolucji bolszewickiej wprowadzono aborcję na życzenie. I to był pierwszy kraj na świecie, Rosja bolszewicka w 1920 roku, gdzie właśnie oficjalnie zalegalizowano ten proceder. Co ciekawe, pierwsze też publiczne marsze gejowskie i marsze nudystów też odbywały się wtedy w 1918 roku, w 19, 20, właśnie na ulicach Moskwy, Petersburga, w ramach tego wyzwolenia seksualnego i walki z tą drobnomieszczańską moralnością, hipokryzją, pruderią starego, zakłamanego świata kapitalistycznego. I później, kiedy w tym 26 roku ten eksperyment Stalin zatrzymuje w Związku Sowieckim, jest duże rozczarowanie tych działaczy zaangażowanych w rewolucję seksualną i wielu z nich przenosi swoją aktywność do Niemiec. To ciekawe, dzisiaj też o tym się mało mówi, dlatego że kiedy Stalin dokonał tego zwrotu, polecono właściwie usuwać wszelkie ślady na ten temat z dokumentów, z literatury, z piśmiennictwa i tak dalej. My znamy takie przykłady tych zdjęć retuszowanych, że stoi Stalin, obok niego tam kilku działaczy, a po kilku latach widzimy to samo zdjęcie i ci działacze są wyretuszowani, wygumkowani, już ich nie ma. I tak samo przez całe lata ten dziewięcioletni epizod rewolucji seksualnej po prostu wygumkowywano z historii Związku Sowieckiego, żeby traktować go jako niebyły. Ale był to czas, kiedy na przykład w Związku Sowieckim działało 300 niemieckich instruktorów edukacji seksualnej. No bo jeżeli oni wprowadzali taki program, to musieli mieć skądś kadry. Trudno było w Rosji carskiej o ludzi, którzy potrafiliby tak edukować w tym kierunku społeczeństwo. Wobec tego 300 niemieckich edukatorów seksualnych, którzy znali rosyjski, edukowało te dzieci na terenie Związku Sowieckiego. I później w tych latach 20. oni wrócili do siebie do Niemiec. I wtedy Niemcy weimarskie stały się taką, a zwłaszcza Berlin, taką stolicą libertynizmu, rewolucji obyczajowej w Europie. to dobrze uchwycił ten film Karnawał z Lizą Minnelli w roli głównej, gdzie jest... Kabaret, przepraszam. A co powiedziałem? Przepraszam, kabaret, oczywiście, kabaret. I tam właśnie był pokazany ten schyłkowy, już dekadencki okres Republiki Weimarskiej przed dojściem Hitlera do władzy. Ale co ciekawe, ci działacze, o których mówiłem, uznali, że Stalin zdradził, że rewolucja została zdradzona, bo ich zdaniem po rewolucji francuskiej, która przyniosła wyzwolenie polityczne, była rewolucja bolszewicka, która przyniosła wyzwolenie społeczne i trzecią fazą powinna być właśnie rewolucja seksualna, która ma już przynieść takie wyzwolenie na poziomie płciowym, intymnym, można powiedzieć takie całościowe, ogarniające całość egzystencji, że to miało być to zwieńczenie wszystkich rewolucji. I wtedy takim jednym z takich działaczy komunistycznych, którzy szczególnie odcisnęli mocne piętno na tej rewolucji seksualnej w Niemczech Weimarskich, był Wilhelm Reich, który stworzył tak zwany proletariacką edukację seksualną, tak zwany prolsex. Założył w Berlinie niemieckie Towarzystwo Proletariackiej Polityki Seksualnej i organizował kliniki, w których właśnie szerzył edukację seksualną, upowszechniał antykoncepcję. Oczywiście wtedy łamano tam wszelkie tabu seksualne, przedstawiając to jako właśnie ten warunek konieczny emancypacji w przyszłości. Innym takim działaczem, który też był zaangażowany w tej idei, był Herbert Marcuse, o którym może za chwilę powiem więcej. Natomiast kiedy Hitler w 1933 roku doszedł do władzy, to większość tych lewicowych myślicieli musiała wyemigrować za ocean i znalazła się w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wielu z nich zrobiło kariery na amerykańskich uniwersytetach i można powiedzieć, że oni tą ideę rewolucji seksualnej przenieśli, tą, która narodziła się w Związku Sowieckim, przez Niemcy weimarskie przenieśli do Stanów Zjednoczonych i tam upowszechnili na tych amerykańskich kampusach. Jednym z tych takich łączników właśnie między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi był Wilhelm Reich, o którym wspominałem. Drugim był Herbert Marcuse, który napisał w 1933 roku taką głośną książkę Eros i cywilizacja. I on tam przyznawał, że jego celem jest rewolucja społeczna, która tak naprawdę w takiej najgłębszej swojej warstwie to powinna być rewolucją seksualną. I to nie przypadek, że w 1968 roku ci zrewoltowani studenci na amerykańskich uniwersytetach nosili takie koszulki z hasłami 3xM, czyli Marx, Mao, Marcuse. Że to byli ci trzej ich przewodnicy, trzej idole. I bardzo blisko z nimi współpracowało też to środowisko tak zwanej szkoły frankfurckiej, które też przeniosło się z Niemiec za ocean. Tam z nimi współpracował też wspomniany przeze mnie Dierdź Lukacz, który można powiedzieć był założycielem tej szkoły frankfurckiej jeszcze w latach 20. w Niemczech, bo ta szkoła frankfurcka powstała pierwotnie jako Instytut Marksa Engelsa. Miała wydawać wszystkie dzieła Marksa, później Lenina, ale z czasem przekształciła się w Instytut Badań Społecznych i przeniosła właśnie z Niemiec do Stanów Zjednoczonych i szerzyła tą ideologię, której celem miał być podważanie wszystkich fundamentów społeczeństwa zachodniego. I można powiedzieć, że to, co się działo na Zachodzie po II wojnie światowej, może być nazwane tak zwanym długim marszem przez instytucje. Pewnie część z Państwa słyszała to określenie, co znaczy długi marsz przez instytucje. Otóż o ile Lenin twierdził, że należy najpierw zdobyć władzę, jak się już zdobędzie władzę, to można narzucać społeczeństwu swoje idee, to drugi znany ideolog komunistyczny, założyciel włoskiej partii komunistycznej, Antonio Gramsci, twierdził, że to, co proponuje Lenin, jest dobre tylko w Rosji. To się może udać w Rosji, bo w Rosji rząd jest wszystkim, władza jest wszystkim. Jak ktoś zdobędzie władzę, może narzucić rosyjskiemu społeczeństwu wszystko. Natomiast Gramsci twierdził, że to jest nie do przeprowadzenia na Zachodzie, ponieważ na Zachodzie władza nie jest wszystkim. Istnieje szereg różnych instytucji pośredniczących między władzą a obywatelem, cała ta przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym nie da się tak prosto, mechanicznie narzucić ludziom światopoglądu przez rząd centralny. Dlatego Marcuse proponował, że tutaj trzeba wybrać inną metodę, czyli wojny kulturowej. Proponował tak zwany długi marsz przez instytucje, że jego zdaniem trzeba najpierw zdobyć sferę kultury, opanować instytucje kulturalne, uniwersytety, redakcje, teatr, kino i tak dalej. I dopiero za pomocą tych narzędzi kulturowych zmieniać światopogląd ludzi. I wtedy oni sami przyjmą światopogląd socjalistyczny, nawet nie zauważając tego, nawet nie mając tego świadomości, i sami oddadzą nam władzę. Tak pisał Gramsci. I rzeczywiście ta metoda Gramsciego, tego długiego marszu przez instytucje, na Zachodzie była praktykowana przez dziesięciolecia. Właściwie można widzieć, że jej skutki widzimy do dziś. Z tym, że w międzyczasie ten socjalizm on ewoluował, bo o ile jeszcze dla XIX-wiecznych czy na początku XX wieku tych komunistów, tym uciśnionym proletariuszem, którego trzeba było wyzwolić, oczywiście była klasa robotnicza, to oni byli tymi najbardziej uciemiężonymi ze wszystkich, to z czasem zmieniała się definicja tego, kto jest tym uciemiężonym. I po raz pierwszy w 1964 roku wspomniany przeze mnie Herbert Marcuse postawił tezę, że tymi uciemiężonymi już nie są robotnicy, tylko są przedstawiciele różnych mniejszości, na przykład seksualnych. I że to oni dzisiaj są tymi, o których prawa należy walczyć. A w jaki sposób walczyć? Oczywiście przez tą emancypację, czyli przez likwidację tych toksycznych struktur cywilizacyjnych, kulturowych, które ograniczają człowieka. I widzimy, że od tego czasu zaczyna się ta taka niesamowita kariera tych współczesnych ruchów feministycznych, później transseksualnych, genderowych i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj można powiedzieć, że mamy też do czynienia z pewnym nowym etapem tej wojny kulturowej. Mianowicie, o ile wcześniej w ramach tych struktur zła sytuowano rodzinę, to teraz okazuje się, że czymś takim jest także płeć człowieka. Że to płeć jest tą strukturą cywilizacyjną, społeczną, którą należy zniszczyć, żeby się z niej wyzwolić. Oczywiście dla nas płeć jest kategorią biologiczną. Rodzimy się mężczyznami lub kobietami. Tertiam non datur. Natomiast w myśl ideologii gender jest zupełnie inaczej. Mianowicie genderyzm to jest taka teoria o wielości i zmienności płci. To znaczy, że płci jest więcej niż dwie, a na dodatek nie są one stałe, lecz płynne. Czyli płeć nie jest stanem biologicznym, ale procesem kulturowym. I można ją zmieniać. Jeżeli w ten sposób się spojrzy na płeć, czyli nie jak na coś, co należy do sfery natury, tylko do sfery pewnej konstrukcji społecznej, pewnego mechanizmu, przy którym możemy majstrować, zmieniać, destruować, dekomponować, na nowo układać, tak jak klocki Lego, no to okaże się, że stoją przed nami nieograniczone możliwości, bo te klocki Lego możemy w różnych konfiguracjach je poukładać. No i się okazuje, że tych płci jest coraz więcej. Pamiętam jeszcze 20 lat temu to twierdzono, że płci jest 5. Dlatego było to LGBT, bo oprócz męskiej i żeńskiej była właśnie lesbijska, gejowska, biseksualna, tak. Potem doszło T, transseksualna, potem Q doszło, czyli queer i potem już jest plus, bo już nie sposób nadążyć za tymi wszystkimi innymi. I taką główną ideolożką tego ruchu gender jest Judith Butler i ona opisuje w swoich książkach taki proces, który nazywa procesem performatywnego mianowania. Otóż ona tam pisze, że słowo ma moc kreowania rzeczywistości. Czyli na przykład jeżeli ksiądz mówi ogłaszam cię mężem i żoną, no to nagle kobieta i mężczyzna stają się mężem i żoną. Albo w wojsku mówi się, mianuje cię pułkownikiem. No i ktoś jest pułkownikiem. Więc ona twierdzi, że taki podstawowy proces performatywnego mianowania następuje w momencie porodu. Czyli rodzi się dziecko, położna patrzy i krzyczy. Patrzy na narządy płciowe i krzyczy chłopiec albo dziewczynka. I zdaniem Judith Butler ta położna nie stwierdza obiektywnego stanu rzeczy, ale dokonuje performatywnego mianowania, które jest narzucone poprzez pewne struktury myślenia wynikające z mechanizmów społecznych. I w rzeczywistości ci ludzie zaczynają żyć w pewnej iluzji, że są chłopcami albo dziewczynkami, podczas gdy w rzeczywistości zostali performatywnie mianowani, jak mówi Judith Butler. W związku z tym jakby zadaniem człowieka jest osiągnięcie tej dojrzałości, żeby samemu stwierdzić, czy jest się tym chłopcem, czy dziewczynką, a może jeszcze kimś tam innym. I ta jej teoria właściwie stała się podstawą całego tego ruchu gender. I to jest coś odwrotnego, można powiedzieć, niż głosił Marx, bo u Marksa tym takim podstawowym twierdzeniem było, że byt kształtuje świadomość. A tu okazuje się, że świadomość kształtuje byt. Że w zależności od tego, co sobie uświadomię, czy jestem chłopcem, czy dziewczynką, właściwie to później rzutuje na tą moją rzeczywistość. Czyli biologia nie ma żadnego znaczenia, ten byt realny, znaczenie ma moja świadomość, która kreuje rzeczywistość. I można powiedzieć, że to ma charakter pewnego wierzenia religijnego. Ja to czasami właśnie tak porównuję, jakbym jak to jest z chrześcijaństwem. Bo jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to my wiemy, że są twarde fakty. Wiemy, że istniał Jezus Chrystus, że chodził po ziemi, działał, że został umęczony i zmarł. Ale to, że zmartwychwstał, no to my już nie wiemy. To już wierzymy. To już jest dziedzina wiary. A w przypadku gender można powiedzieć, że mamy do czynienia z podobną strukturą zakładającą wiarę, czyli mamy fakty, które mówią, że jest kobieta i mężczyzna, bo są dwa rodzaje par chromosomów, dwa rodzaje narządów płciowych i tak dalej, i tak dalej. I nie ma żadnego trzeciego. Nie ma oprócz komórki jajowej i plemnika jakiegoś trzeciego nieznanego elementu, który by się składał na początek człowieka. To wiemy na podstawie faktów. Więc dlaczego mielibyśmy przyjmować twierdzenie, że są inne płci, albo ktoś twierdzi, że jest kimś innym niż wskazuje jego stan biologiczny? Tylko na podstawie wiary. Bo nie ma żadnej racjonalnej przesłanki, żadnego twardego faktu biologicznego, który by sprawił, że moglibyśmy pójść za tego typu rozumowaniem. To jest kwestia wiary. Że ktoś nam mówi, że tak się czuje i my dajemy mu wiarę. My mu wierzymy. Więc ta cała teoria gender opiera się tak naprawdę na wierzeniach. Na wierzeniu, że przyjmujemy za dobrą monetę to, co ktoś nam mówi na temat swojego samopoczucia i na tym budujemy tą teorię. Tylko to by pozostało na etapie zwykłego wierzenia, gdyby zamykało się w sferze prywatnej. Ale okazuje się, że na podstawie tych wierzeń próbuje się dzisiaj budować społeczeństwo, tworzyć nowe mechanizmy społeczne, tworzyć prawa, instytucje, narzucać pewne rozwiązania. I to już się nazywa ideologią, która ma ambicje właściwie wpływania na całokształt życia społecznego. I dzisiaj widzimy, że to się dzieje poprzez różne kanały. No po pierwsze jest kultura. I kiedyś w czasach komunistycznych to przybierało taką formę takiej nieco topornej, siermiężnej propagandy. Dzisiaj widzimy, że ma to postać wysublimowanych mód, trendów, które są bardzo atrakcyjne. To tak jak pisał Herbert w Potędze smaku, gdybyż nas pięknie i lepiej kuszono. On tak wtedy pisał, mówiąc, że komunizm jest mało uwodzicielski, że nie jest pociągający ideał przodownika pracy czy jakiejś konsomołki na traktorze, że to wszystko jest takie przaśne, natomiast są takie znacznie bardziej uwodzicielskie wzorce osobowe. I dzisiaj właściwie takie wzorce widzimy wokół siebie. Jest kreowana na przykład ta moda na transseksualizm, na nieokreśloność płciową. I w tej chwili już są badania w wielu krajach zachodnich, gdzie po kilkadziesiąt procent młodzieży nie jest do końca pewnych swojej własnej tożsamości płciowej. Że przedstawia się to właściwie taką niepewność co do własnej płci jako coś atrakcyjnego. Że w ten sposób otwiera się przed nami więcej możliwości. Możesz być kim chcesz. A nawet jeżeli teraz nie zdecydujesz, to zostaw sobie taką furtkę na przyszłość, bo nie wiadomo, co się wydarzy. I to jest taki bardzo atrakcyjny model, no zwłaszcza dla dzieci, które są najbardziej bezbronne intelektualnie i które często padają ofiarami takich szarlatanów. Inny nacisk jest też, oprócz tego kulturowego, o którym mówię, jest nacisk finansowy, określona polityka podatkowa. To widać było zwłaszcza w tych społecznościach czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, gdzie promowano wysokie zasiłki dla samotnych matek wychowujących dzieci. W związku z tym korzystniej było się rozwieść, samotnie wychować dziecko niż mieć ojca, no bo z tego powodu był zapewniony socjal. I oczywiście pieniądze były, no ale z tym się wiązały różnego rodzaju patologie społeczne, które później się rodziły. Jest oprócz tego ten nacisk prawny, presja prawna, bo wiadomo, że jak już mówił Arystoteles, prawo kształtuje obyczaje i w zależności od tego, jak będziemy kształtować nasz system prawny, takie będziemy później mieli obyczaje. I często w tym kontekście, na przykład w Polsce się mówi, na przykład krytycy tej obecnej ustawy o ochronie życia mówią, że działacze pro-life za bardzo się koncentrują na rozwiązaniach prawnych, podczas gdy trzeba kształtować sumienia, trzeba kształtować obyczaje. Ale jest tak, że system prawny jest elementem kształtowania sumień i obyczajów, bo w naszej świadomości jest coś takiego, że jak coś jest prawnie dozwolone, to znaczy, że jest dobre, a jak coś jest zabronione, to znaczy, że jest złe. I to widać na przykładzie tego, jak aborcja jest przyjmowana w społeczeństwach zachodnich. Kiedy na początku była wprowadzana w życie, to przedstawiano ją jako taką ciężką, trudną konieczność, która dotyczy jedynie wyjątków. No ale w momencie, kiedy została zalegalizowana, czyli wkroczyła w ten obszar dobra społecznego, to prowadziło do tego, że dzisiaj jest uważana wręcz za podstawowe prawo człowieka. No przecież w tej chwili co najmniej kilka rządów Unii Europejskiej dąży do tego, żeby wpisać prawo do aborcji do katalogu podstawowych praw człowieka, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, w ONZ. Więc widać, że mamy tu ten element nacisku poprzez prawo na zmianę obyczajów i na zmianę świadomości. Jeżeli chodzi o te wszystkie sfery nacisku, to najbardziej w tej chwili taka ekspansywna, najtrudniejsza właściwie do przeciwdziałania jest ta sfera kultury, zwłaszcza wśród młodzieży. Bo dzisiaj żyjemy w takiej epoce, że właściwie zanika kontrola rodzicielska nad przekazem, który dociera do dzieci. Ja pamiętam, że kiedy jeszcze 20 lat temu miałem na ten temat prelekcję, to mówiłem, że średnio nastolatek tygodniowo przed ekranem telewizora lub komputera spędza 40 godzin tygodniowo. A dzisiaj to są wszystkie godziny, oprócz tych, kiedy śpi, bo cały czas ma ze sobą komórkę, zasypia z komórką i budzi się z komórką. Czyli jest albo online, albo na stand-by'u. Cały czas jest w zasięgu tego przekazu. Na dodatek nie jest tylko odbiorcą, ale jest też nadawcą, bo te media społecznościowe jednak wymuszają interaktywność. I widzimy, że dzisiaj większość ludzi, zresztą nie tylko nastolatków, ale także dorosłych, funkcjonuje w bańkach medialnych, w bańkach informacyjnych. To widać na przykładzie chociażby różnych podziałów politycznych, że widać, że nawet dorośli funkcjonują w swoich własnych też takich bańkach informacyjnych, gdzie są właściwie kształtowani przez przekaz z jednej strony i rzadko kiedy próbują wyjść w drugą stronę. Ale jeszcze te starsze pokolenia, one się wychowały w epoce czytania książek, gazet, częstszych kontaktów w sferze realnej, nie wirtualnej. Natomiast już jeżeli chodzi o nastolatków, to jest coraz większy problem. I tutaj ten przekaz, o którym teraz mówiłem, dotyczący rodziny, do nich dociera szczególnie i oni są bardzo często bezradni intelektualnie wobec tego, co dostają i bardzo rzadko mają możliwość zetknięcia się z alternatywną odpowiedzią. I to jest niestety problem, na który dzisiaj nie ma odpowiedzi ani szkoła, ani kościół, ani rodzina. Problem polega na tym, że te zmiany technologiczne dzieją się tak szybko, ten proces cywilizacyjny jest tak szybki, że nie nadąża za nimi świadomość prawna, prawo nie nadąża za nimi, nie nadąża za nimi też taka świadomość edukacyjna. Jakiś profesor Zybertowicz proponował, żeby wprowadzić memorandum na ten postęp technologiczny, żeby się zatrzymać i żeby chociaż chwilę się zastanowić, dokąd my wszyscy pędzimy. Bo wszystko dzieje się tak szybko w takim procesie dziania się, że nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć tych wszystkich zmian, które się dzieją. I w związku z tym rzeczywiście widzimy tą bezradność dorosłych wobec dzieci, bo telewizor można było wyłączyć z kontaktu, schować gdzieś na szafę, ale nie możemy dzieci odłączyć od sieci, bo to jest narzędzie szkolne, to jest sposób porozumiewania się zarówno z nauczycielami, jak i z innymi uczniami. Nie da się odrabiać lekcji. Wobec tego tracimy kontrolę rodzicielską nad dziećmi. To właściwie jest w tej chwili wszędzie powszechne. A kto w związku z tym tą kontrolę przejmuje? Dzisiaj tymi największymi gigantami cyfrowymi jest taka wąska dosyć grupa właścicieli. To są, można ich nazwać taką nową turbooligarchią. To są ludzie, którzy zrobili wielkie pieniądze, wielkie kariery w bardzo młodym wieku na skutek tego, że nagle nastąpił ten boom na te nowe technologie cyfrowe, tą całą sferę IT. Więc to nie są dziedzice takich dynastii kapitalistów, takich fortun gromadzonych przez pokolenia, gdzie starano się wpoić jakieś cnoty przedsiębiorcze przez lata. To są bardzo szybkie kariery, bardzo młodych ludzi. Gates, Zuckerberg, no większość z nas zna te nazwiska. I oni, większość z nich jest wychowankami tych amerykańskich uniwersytetów, gdzie dominuje ta ideologia emancypacji, właśnie wyzwalania społeczeństwa z okowów starego systemu. Że trzeba zburzyć te toksyczne struktury, zbudować coś nowego. I oni mają gigantyczne pieniądze, gigantyczną władzę, którą zdobyli w bardzo krótkim czasie, ale mają też idee. I to są często idee, można powiedzieć, takie mesjańskie. Budowa nowego świata, zniszczenie starego, budowa nowego. I bardzo często starają się osiągnąć te swoje cele właśnie za pomocą tych narzędzi, którymi dysponują. I to widać bardzo wyraźnie, jak się przeczyta chociażby książki Billa Gatesa. On wprost jakby o tym mówi, co jest jego celem. I oczywiście ten świat cyfrowy, on jest przedstawiany jako taki neutralny, obiektywny. Nawet jak są jakieś ingerencje cenzury, to się mówi, że to przecież nie człowiek, tylko to algorytmy, prawda? Że dzisiaj algorytmy eliminują pewne treści, ale tak naprawdę algorytmy są programowane przez konkretnych ludzi. I był niedawno też taki film dokumentalny pod tytułem Dylemat socjalny. Nie wiem, czy może ktoś z Państwa widział właśnie, gdzie występowali główni programiści, dyrektorzy, kierownicy tych wielkich cyfrowych gigantów, którzy zdecydowali się odejść z pracy, ponieważ poczuli się jak uczeń czarnoksiężnika, który wyzwolił pewną energię i poczuł się w pewnym momencie przerażony tym, co zrobił, jakiego dżina wypuścił z butelki. I oni tam mówią wprost, że jest tworzony mechanizm uzależniania młodych ludzi. Że to nie jest tak, że ta młodzież się tak jakoś uzależnia sama. Nie, to jest specjalnie wszystko stworzone tak, żeby uzależnić. Oni to wprost mówią w tym filmie. Tam zresztą podkreślałem, że tylko na określenie konsumentów w dwóch dziedzinach w Stanach używa się słowa user, użytkownik. Czyli narkotyki i internet, media społecznościowe. Tylko tam mamy tych userów, użytkowników, właśnie których celem jest uzależnienie ich od siebie. A jeżeli kogoś uzależniamy od siebie, no to de facto mamy nieograniczony wpływ na decydowanie o tym, od czego chcemy ich uzależnić. I to jest takie niebezpieczeństwo, które pojawiło się niespodziewanie. Tak? Nikt się go wcześniej nie spodziewał, bo nawet jak się czyta te analizy Marshalla McLuhana na temat komunikowania masowego, no to on się zatrzymał na etapie telewizji. Telewizja była tym pewnym szczytem. Natomiast później pojawił się internet, technologie cyfrowe. No i widać, że jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości, z którą musimy sobie poradzić. I tak zmierzając do końca, bo widzę, że już mój czas dobiega końca, no myślę, że to jest kolosalne wyzwanie dla przede wszystkim wszystkich rodziców. I że nikt za rodziców tej roboty nie odwali, tej pracy nie wykona, żeby stworzyć alternatywę dla tego świata wirtualnego, która będzie atrakcyjniejsza, ciekawsza, bardziej przekonująca, prawdziwsza. A tego się nie da zrobić bez osobistego świadectwa i bez zaangażowania na 100%. Bo niestety problem polega na tym, że właśnie dzisiaj rodzice abdykują z funkcji wychowawczych i przekazują ją internowi. A niech ma tą komórkę, niech siedzi, przynajmniej nie przeszkadza, prawda? I jak się da im wcześniej, tym dwulatkom, to tym lepiej, to one już się tym zajmą. No ale to jest właśnie droga donikąd. To jest tworzenie tego problemu, jeszcze większego. Więc wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim skupić się na uświadamianiu sobie, jakie zagrożenia kryją się za wejściem w głąb młodzieży w te technologie cyfrowe od najmłodszych lat. Że po pierwsze trzeba jak najpóźniej, znaczy opóźniać ten wiek, kiedy dzieci mają dostęp do tej rzeczywistości cyfrowej, niech jak najdłużej żyją w świecie realnym, a nie wirtualnym. Bardzo później dozować ten dostęp, bo jak pójdą do szkoły, to już będzie na to za późno. No a przede wszystkim w życiu osobistym, rodzinnym, w tych kontaktach społecznych, tutaj dbać o dzieci, okazywać im troskę, opiekę. Nie można tak właśnie zrzucać wszystkiego na internet. Że komórka się zajmie wychowaniem dzieci, bo de facto oddajemy dzieci na wychowanie dealerom. Tak trzeba powiedzieć. Że jak się daje dwuletniemu dziecku komórkę, to tak jakby się oddawało go dealerom na wychowanie. I to jest pewne wyzwanie, które dzisiaj stoi w ogóle przed, nie tylko przed Kościołem, ale przed wszystkimi rodzicami. I to każdy rodzic w domu dzisiaj w Polsce ma to niebezpieczeństwo u siebie. U siebie pod swoim dachem. I to wszyscy Państwo, którzy macie dzieci, o tym doskonale wiecie, jakie to jest zagrożenie. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj zadanie numer jeden, jakie stoi przed nami, jeżeli chodzi o nasze dzieci, żeby je chronić przed tymi treściami, które tam stamtąd przychodzą, a przede wszystkim, bo to nie chodzi tylko o treści, ale chodzi też o to, że od najmłodszych lat, jeżeli dziecko się przyzwyczaja do takiego przekazu, ono jest inaczej bodźcowane, inaczej jest stymulowany jego mózg. Zupełnie inaczej się potem rozwijają neurotransmitery, neuroreceptory. Potem się okazuje, że nie ma pewne zdolności recepcji, są niewykształcone, że nie jest w stanie dziecko przeczytać dłuższego tekstu ze zrozumieniem, bo nie jest bodźcowane, nie jest w stanie zrozumieć bardziej abstrakcyjnych pojęć i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj chodzi też o takie ratowanie dusz dzieci przed tym przekazem. Tak patrzę na zegarek, bo już powinienem kończyć. No i z tym właśnie z takim wezwaniem chciałbym Państwa na końcu zostawić, ale to jest jakby egzamin dla nas wszystkich, jakimi będziemy rodzicami. Dziękuję.